Dostanie się przez Igora na Akademię Sztuk Pięknych stanowi kamień milowy w jego biografii, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze, okaże się to, pod czyją opieką się znalazł. Zanim dojdzie do wiekopomnego spotkania dwóch artystów, czyli Mito Raja i Tadeusza Kantora, Igor doświadcza pierwszych rozczarowań i brutalnie zderza się z realiami ówczesnego systemu. W archiwach krakowskiej ASP znajduję szczególnie poruszający dokument. Podanie o możliwość powtarzania pierwszego roku z powodu niezaliczenia studium wojskowego, będącego wówczas zmorą wszystkich studentów. Wypadki potoczyły się lawinowo. Z pisma wynika, że Igor nie zalicza w terminie semestru w studium wojskowym i studium wychowania fizycznego. Opuszcza zajęcia z powodu choroby, a być może także pracy, dostawszy się na studia, wciąż jest pracownikiem Domu Kultury Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Absencja skutkuje odebraniem Igorowi stypendium, będącego wówczas głównym źródłem jego utrzymania. Zarobione pieniądze wysyła matce. Jak sam pisze, mimo usilnych starań nie zdołałem uzyskać dodatkowego terminu na zaliczenie. Zostaje zatem w zasadzie bez środków do życia i z perspektywą relegowania z uczelni. Mito Raj jest jednak studentem lubianym, a przede wszystkim już wtedy cenionym, szanowanym i wyróżnianym. Wykładowcy od razu dostrzegli drzemiący w nim talent oraz ponadprzeciętne zdolności. W uczelnianej dokumentacji powtarzają się przymiotniki – pilny, pracowity, traktujący poważnie swoją pracę malarską. Dlatego sytuację w dużej mierze ratuje pismo skierowane przez ówczesnego dziekana Adama Siemianowicza do pułkownika Józefa Mokrzyckiego ze studium wojskowego z prośbą o wyznaczenie Mito Rajowi dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego. Prośba zostaje pozytywnie rozpatrzona i Igor Mito Raj pozostaje studentem krakowskiej ASP. Rok 1966 zatem to dla Igora pierwszy rok studiów. Rok 1967 upłynie mu pod znakiem poprawki. Na trzecim roku studiów, ale formalnie na roku drugim, w 1968 trafia do pracowni malarstwa Tadeusza Kantora, człowieka legendy, który naznaczył Kraków swoją obecnością na zawsze i którego charakterystyczna, ubrana na czarno postać trzymała miasto na powierzchni rzeczywistości. Przemykał jego ulicami, rozpoznawalny już z daleka, z nieodłącznym papierosem w ustach i w czarnym kapeluszu. Wzbudzał strach oraz respekt, a zarazem ciekawość. Potrafił kogoś zmieszać z błotem po to, by kilka chwil później, zupełnie normalnym tonem, skierować rozmowę na inne tory, poprosić interlokutora o przysługę czy przyjaźnie klepnąć go po ramieniu. Jego niespożyta energia zarażała wszystkich dookoła. Kantor był niczym wulkan. Wulkan, który nigdy nie wiadomo było, kiedy wybuchnie. Przyjazd do Krakowa na studia nie był pierwszym zetknięciem się Igora z tym miastem. Musiał znać je wcześniej, z krótkich wycieczek z matką do rynku głównego lub na sprawunki. Z niektórych przekazów wynika, że część rodziny matki pochodziła z Krakowa. Być może mały Mito Raj odwiedzał babkę w dzieciństwie, być może zatrzymywał się u niej na krótko w czasie studiów. Już od dziecka musiał być zafascynowany historią miasta, przeszłością wychylającą się z każdego rogu, starymi kamienicami i urokliwymi uliczkami. Fascynacja ta rozwinęła się w trakcie studiów. Kraków musiał mu się wydawać ogromny w porównaniu z Grójcem, a nawet Bielskiem. Igor szybko zaaklimatyzował się w Krakowie. Pokochał miasto, wrózł w nie, traktował jak własne i prędko wytyczył w nim swoje ścieżki. Nawiązał przyjaźnie i artystyczne znajomości, odnalazł się w lokalnym środowisku. Nie pozostawał jednocześnie wobec niego bezkrytyczny. Ani w trakcie studiów, ani wiele lat później. Kraków, nazywany przez artystę polską Florencją, mimo wszystko uwierał go i irytował. To takie typowe dla Krakowa, lokalne piekiełko, zapyziała zawiść, chęć utrącenia kogoś, komu się udało. Kocham to miasto, ale nie wszystko mi się w nim podoba. Mówił prawie 30 lat później w wywiadzie udzielonym Polityce, nawiązując do zamieszania, jakie wywołało umieszczenie na krakowskim rynku jego rzeźby przedstawiającej ludzką głowę, czyli Erosa Bendato.